Wydawnictwo Znak Koncept przedstawia. Marie Varey, Ostatnia zapałka. Przełożyła Agnieszka Dywan. Czytają Katarzyna Traczyńska i Nikodem Kasprowicz. Małemu chłopcu z Sarcelles, który został wytwórcą skrzydeł, inżynierowi, ekspertowi od szalonych marzeń, temu, który 39 lat temu przytwierdził najpiękniejsze pióra do mych dziecięcych ramion za pomocą śrub i trzpieni, bo zbyt blisko słońca wosk się topi. Krótko mówiąc, mojemu tacie. Ptak urodzony w klatce myśli, że latanie to choroba. Alejandro Chodorowski. Dorośli to pewne, pośrednio pokazali, że wyrządzanie zła jest dobre. I am petit frère. Artykuł 371-1 francuskiego kodeksu cywilnego odczytywany podczas zawarcia aktu małżeństwa. Władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków służących dobru dziecka. Należy ona do rodziców, aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub samodzielności, aby chronić jego bezpieczeństwo, zdrowie i morale, zapewnić mu wykształcenie i umożliwić rozwój z należytym poszanowaniem jego osoby. Abigail. Obecnie. Gabriel nie jest tym, za kogo go uważacie. Nikt nie wie tego lepiej ode mnie, bo jestem jego młodszą siostrą. A więzy krwi, które nas łączyły w dzieciństwie, niestety nigdy się do końca nie rozluźniły. Ale to nie moja wina, bo zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby trzymać go z dala od siebie. Nawet teraz, chociaż przekroczył już 40, wciąż nie może się powstrzymać i odwiedza mnie w klasztorze 2 razy w miesiącu, w sobotę. Opowiada mi o swoim życiu z najdrobniejszymi szczegółami, nigdy nie pytając, co u mnie. Jestem jedyną osobą, której pokazuje prawdziwą twarz. Dobrze wie, że gdyby kiedykolwiek zaświtała mi myśl o zdradzeniu jego sekretów, słowa wariatki warte byłyby tyle, co wiatr unoszący się nad błotnistym terenem, na którym kiedyś stał nasz dom rodzinny. Słyszałam niedawno, jak siostra Marie Clotilde mówiła, że wkrótce powstanie tam parking. Nie mogę się doczekać. Perspektywa warstw gorącego asfaltu, pochłaniających resztki mojego dzieciństwa, napawa mnie radością. Od 27 lat mieszkam w opactwie Sainte-Marie-de-la-Soigne w Genevingy. Śmiertelnie się tu nudzę, ale mogło być gorzej. Mogłam być gdzie indziej, stawiać czoła prawdziwemu światu, prawdziwym ludziom. Z mojego łóżka widzę niebo i majestatyczne konary kilkusetletniego dębu. Siostry zapewniają odwiedzających, że w jego cieniu stanęła na popas Joanna d'Arc, zmierzająca wyzwolić Orlean z rąk Anglików. Chwyt reklamowy dla turystów, czy prawda historyczna? Nigdy nie udało mi się tego ustalić. Zresztą nie o to chodzi. Trzymajmy się tematu. A tematem jest mój brat, Gabriel. A przynajmniej tak sądzę. Rozplątywanie wątków tej historii nie jest łatwe, biorąc pod uwagę mój stan. Jedno jest pewne. Moja historia zaczyna się i kończy pogrzebem. Wolę to od razu powiedzieć, żeby oszczędzić wam przykrych niespodzianek, a poza tym trzeba od czegoś zacząć, więc zacznijmy właśnie w tym punkcie. Od pogrzebu. Tamtego dnia nikt nie odezwał się ani słowem do Gabriela. Nikt go nie przytulił, nikt go nie pocieszył. Ja tym bardziej, to oczywiste. Moje wspomnienia są mgliste i niektóre szczegóły mi umykają. Kto umarł? Nie mogę sobie przypomnieć. Amnezja pourazowa, jakby powiedziała doktor Hassan. Oczywiście tożsamość zmarłego to podstawowa informacja, kiedy jesteś na pogrzebie, ale kto nigdy nie miał dziur w pamięci, niech pierwszy rzuci kamieniem. W dniu pogrzebu Gabrielowi przybyło lat. Jego wzrok był nieruchomy, suchy. Nie dostrzegłam w nim żadnych emocji. Jego jedyną reakcją był lekki dreszcz, kiedy usłyszał głuchy dźwięk pierwszej łopaty ziemi spadającej na sosnową trumnę. Było mu zimno, mimo sierpniowego słońca, którego promienie padały na łysą i błyszczącą czaszkę naszego ojca. Ten tymczasem płakał niemal bezustannie od 3 dni. Obserwowałam go w milczeniu. Jego szerokimi, zgarbionymi żałością ramionami wstrząsał niekontrolowany szloch, który sprawiał, że potężne ciało przypominało szmacianą lalkę. A moja matka? Dziwne. Ale nie pamiętam jej z tamtego dnia. Miałam 12,5 roku. Musiałam stracić kogoś bardzo ważnego, bo po pogrzebie już nigdy nie byłam taka sama. Nic tak skutecznie nie katapultuje cię bez ostrzeżenia w neurozy wieku dorosłego jak tragedia. W pogrzebie uczestniczyło wielu mieszkańców naszej małej burgundzkiej miejscowości. Z głowami zwieszonymi w dół mamrotali: tragedia, nieszczęście, dramat. Jakby samo szeptanie tych słów pełnym żalu głosem robiło z nich porządnych ludzi. Jakby nie ponosili odpowiedzialności za tę tragedię, nieszczęście, dramat. Gdyby ktoś zapytał mnie o zdanie, nie zaprosiłabym ich. Ale oczywiście nikt mnie o to nie pytał. Gabriel, mój ojciec i ja trzymaliśmy w dłoniach po jednej czerwonej róży, z której kwiaciarz usunął kolce. Podczas mszy wpatrywałam się w gładką łodygę, myśląc, że ludziom też powinno się usuwać kolce tak, jak robi się to kwiatom. Nie zareagowałam, kiedy ciepła dłoń Gabriela wsunęła w moją dłoń pudełko zapałek. Przechowywałam je przez wszystkie te lata. Czerwone słońce narysowane na wieczku tak wyblakło, że prawie go nie widać, a w środku została tylko jedna zapałka. Nigdy nie mogłam zdobyć się na to, by je wyrzucić. Nie bardzo wiem dlaczego. Nie chciałam zaglądać do trumny, a tym bardziej zobaczyć, kto w niej leży. Ta wiedza była zbyt bolesna. Może to właśnie dlatego dziś nie potrafię sobie wszystkiego przypomnieć. W kościele nie odważyłam się podnieść głowy, dopóki nie usłyszałam dźwięku zamykanego wieka. Za wcześnie. Zdążyłam tylko dostrzec kawałek dziwnie znajomego materiału. Błękit w stokrotki. A paszka mamy? Co ona robiła w tej trumnie? Nie. Pomyśl o czymś innym. Szybko wymasz to z pamięci, zanim zdąży się w niej zapisać. Doktor Hassan, psychiatrka, do której chodziłam kiedyś na polecenie administracji szkolnej, zawsze powtarzała, że zniekształcenie prawd, które nam nie odpowiadają, nie jest żadnym rozwiązaniem. Z perspektywy czasu sądzę, że może i miała rację. Problem z kłamstwami polega na tym, że zawsze pociągają za sobą konsekwencje, jak ten pogrzeb na przykład. Biedna doktor Hassan. Tak bardzo obwiniała się o to, że nie umie odróżnić prawdy od kłamstwa w tym, co jej opowiadam. Trudno mieć do niej pretensje. Ja sama też zawsze miałam ogromne trudności z odróżnieniem tego, co dzieje się w mojej głowie, od tego, co dzieje się naprawdę. Przyznaję, że mam lekką tendencję do wypełniania pewnych luk czy do zastępowania nieprzyjemnych elementów życia wytworami mojej wyobraźni. Wiem rzeczy, których nie powinnam wiedzieć. Czasem przypominam sobie wydarzenia, w których nie uczestniczyłam. Zatem całkiem możliwe, że po prostu je wymyśliłam. Ale nie jestem szalona wbrew temu, co oni mówią. Uważam nawet, że jestem całkiem zdrowa na umyśle, w każdym razie przez większość czasu. Moja rodzina nigdy nie wydawała się tak zjednoczona jak wtedy przy tej trumnie. Tuliliśmy się do siebie w hipokryzji i bólu, jakbyśmy grzali się w cieple kominka. Pamiętam, że zastanawiałam się, czy ktoś zwróci uwagę na to, jak bardzo to ostentacyjne cierpienie i te krwiste róże są nie na miejscu. Ale nie. Tragedia. Nieszczęście. Dramat. To wszystko. Z perspektywy czasu wciąż dziwi mnie, że nikt nie był zszokowany, widząc, jak łamiemy jedną z podstawowych zasad dobrego wychowania. Nie przychodzi się na pogrzeb osoby, którą się zabiło. To przecież podstawa. Po pogrzebie Gabriel wrzucił do swojego plecaka kilka ubrań. Wszystkie płyty Pink Floyd, wszystkie oszczędności sąsiadki pani Michele oraz półautomatyczną strzelbę taty. Z typową dla niego zaskakującą delikatnością zawinął broń w folię bąbelkową i zabezpieczył ją moimi gumkami do włosów, tymi, które najbardziej lubiłam, kiedy byłam mała, żółtymi z tęczą. Ukradł też moje pamiętniki, te zeszyty ukryte w śmierdzącej pleśnią kotłowni, w której zwykle mnie zamykał. Krzyknął, że wychodzi do kumpla i zostanie tam na kolację. Nigdy więcej nie wrócił. Zaciskając w dłoni pudełko zapałek, patrzyłam, jak odchodzi. Strzelba owinięta folią bąbelkową wystawała z jego półotwartego plecaka. Odwrócił się tylko raz, kiedy dotarł do skwerku na końcu ulicy, gdzie czasem nie zabierał, by palić papierosy kradzione z PMU. Przez kilka sekund wpatrywał się w okno mojego pokoju. Wiedziałam, że o mnie myśli, a jednak byłam pewna, że jego stopa już nigdy nie postanie w naszym domu. W miarę jak jego sylwetka stawała się mniejsza, oddychałam coraz swobodniej. Byłam spokojna jak nigdy wcześniej, bo wiedziałam, że mój starszy brat i ta strzelba są najdalej jak się da od domu, w którym dorastaliśmy. Zamknęłam oczy i z całych sił modliłam się, by o mnie zapomniał. Oczywiście Bóg nie wysłuchał moich modlitw. Zeszyt Abigail, fragment, 1990. Doktor Hassan powiedziała, że powinnam uporządkować myśli, a myśli łatwiej się porządkuje, gdy się je zapisuje, niż gdy się o nich mówi. Potem dała mi zeszyt, żeby pomóc mi uporządkować mózg. Tutaj mogę wszystko opisać, bo nikt nie ma prawa tego czytać. To się nazywa poszanowanie mojej prywatności, to znaczy, że to tylko moje. Muszę opowiadać rzeczy po kolei, bo mam w głowie zbyt dużo myśli. Czasem latają we wszystkie strony, jak stado ptaków zamkniętych w zaciasnym pokoju. To nie jest dla nich zabawne, biedactwa. Kiedy tak się dzieje, nie mogę skończyć tego, co chciałabym powiedzieć. Początki i końce zdań mieszają się jak litery w woreczku od skrabla, kiedy nim potrząsam. Nie lubię, gdy się tak dzieje. Zaczynam się jąkać, gubię się, a moi przyjaciele nazywają mnie debilką. Doktor Hassan mówi, że prawdziwi przyjaciele nie nazywają tak swoich przyjaciół. Mówi też, że nie jestem opóźniona umysłowo. Mówi, że tak naprawdę to jest wręcz przeciwnie. Mówi: statystycznie rzecz ujmując, Abigail, jedynie 0,1% ludzi na Ziemi ma IQ wyższe lub równe twojemu. Mówi też: ale nawet jak ktoś jest bardzo inteligentny, niebezpiecznie jest bawić się zapałkami. IQ to znaczy, że jestem bardzo inteligentną dziewczynką, jak ptaki, które wiedzą wszystko o życiu, które nigdy nie płaczą i cały czas latają i śpiewają. A 0,1% to naprawdę niewiele. Próbuję wierzyć doktor Hassan i już nie myśleć, że jestem debilką, bo to sprawia, że staję się smutna, ale czasami to bardzo trudne. Nawet sąsiadka, pani Michele, często mruczy, to znaczy mówi bardzo cicho, jakby wyjawiała jakiś sekret, klepiąc mnie po głowie, że brak mi piątej klepki. To zabawny i bardziej miły sposób powiedzenia, że jestem stuknięta. Nie lubię tego słowa. Jest przerażające. Wolę być opóźniona umysłowo niż stuknięta. Ale pani Michele jest miła. Zawsze zaprasza mamę na filiżankę herbaty lub czekolady. Lubię panią Michele. Chociaż czasem zdarza się, że sama ma coś z głową. Jak wtedy, kiedy zadzwoniła do naszych drzwi w środku nocy, by pożyczyć zioła prowansalskie. To było śmieszne, ale trochę smutne. Nie wiem czemu. Zwłaszcza, że nie mieliśmy ziół prowansalskich, bo tata uważał, że mamy nawyk dosypywania ziół prowansalskich do każdego dania jest obrzydliwy. Nie jesteśmy baranami. O, znowu to samo. Myśli latające we wszystkie strony. Muszę się skupić. Mieszkam w Genwini, to w Burgundii, w pawilonie w rezydencji Standing z moim bratem Gabrielem i moimi rodzicami. Zapomniałam napisać, że nazywam się Abigail Lemonnier i mam 7 lat. To wiek rozumu. Tak tata mówi ludziom. Pawilon w rezydencji Standing. To po angielsku. Tak naprawdę to wcale nie jest pawilon, tylko taki domek z innymi podobnymi do siebie domami dookoła i drogą pośrodku. W oknach stoją doniczki z pelargoniami, a trawniki są zielone jak w Asterixie u Brytów. Na podejście pierwszego piętra zamiast ściany jest duży kolorowy witraż z drzewami i ptakami. To sztuka nowoczesna. Taki witraż jest o wiele lepszy niż ściana. Ten witraż to moje ulubione miejsce. Kładę się na podłodze z moją przytulanką, pluszowym królikiem, który nazywa się Albert. I patrzę, jak słońce wpada przez drzewa i ptaki narysowane na szkle. To wygląda jak złote smugi między liśćmi w prawdziwym lesie. Wszędzie pojawiają się plamy światła. Na podłodze, na mojej twarzy i na moim podkoszulku. To tak, jakbym latała wśród gwiazd. Czym zajmuje się starszy brat Gabriel? Ma 10 lat, jest chłopakiem i daje mi kuksańce. Co robią moi rodzice? Mama to wróżka. Nawet tata tak mówi, że jest prawdziwą wróżką leniuszką. Przedtem była asystentką pielęgniarki, ale przestała, żeby zostać wróżką, kiedy się urodziłam, bo i tak nie zarabiała dużo. A tata nie mógł pozwolić na to, żeby dziwkowała się z lekarzami na dyżurze. Tego nie robi się, tacie. Teraz mama ma dużo szczęścia, bo już nie musi pracować. Cały czas odpoczywa i opiekuje się nami i domem. Sprząta i gotuje, ciągle słuchając tej samej piosenki. To piosenka, przy której się płacze. Jest po angielsku. Ten głos i melodia sprawiają, że w brzuchu czuję fale. Płynne szczęście przepływa przez moje ręce i nogi. I trochę też ściska mnie w sercu. Nie wiem dlaczego. W każdym razie to najpiękniejsza piosenka na świecie, to pewne. No i jeszcze tata. Mój tata jest naprawdę mądry. Pracuje w biurze. Kiedyś zapytałam go, co tam robi, ale po 11 sekundach zaczęłam gapić się na kurz wirujący w promieniach słońca, bo lubię to robić. Zauważył, że go nie słucham. Roześmiał się i powiedział: idź się pobawić. Mój tata zawsze jest dla mnie miły. Nigdy mnie nie bije. W tamtą sobotę zabrał mnie i Gabriela do kina na Kevina samego w domu i kupił nam popcorn i lody, co nie było zbyt rozsądne, a mama prosiła, żeby był rozsądny. Kiedy pracuje się w biurze, można robić mnóstwo rzeczy. Na przykład praca dr Hassan w biurze polega na marszczeniu brwi i na słuchaniu, jak opowiadam jej o moim życiu, albo na oglądaniu moich rysunków i kiwaniu głową. To się nazywa psychiatra szarlatan, wyjaśnił mi tata. I to są babskie wymysły, ale szkoła chce, żebym tam chodziła z powodu zapałek, mojej złamanej ręki, kiedy skoczyłam z dachu i innych niedopuszczalnych wybryków, jak powiedziała dyrektorka. Ale nie chcę o tym pisać, bo byłoby za długo, a zaczyna mnie już boleć ręka. Tak czy siak, tata ma prawdziwą pracę. Nie odpoczywa całymi dniami jak mama przy sprzątaniu, gotowaniu i praniu. W kwestionariuszu na początku roku szkolnego w rubryce praca kazał mi napisać kadry. Jak przy obrazie w muzeum. To mnie rozśmieszyło, kiedy siedziałam sama w ławce, a moi przyjaciele nazwali mnie dziwadłem. Nie wiem dokładnie, co to znaczy kadry. I w zasadzie mam to w nosie. Tata ma też w biurze kolegę, który nazywa się ten dupek Le Marchand. Nie lubię tego dupka Le Marchanda, bo zachowuje się jak chomoś i to sprawia, że tata jest w złym humorze. Umiem odgadnąć, kiedy tata jest w złym humorze po tym, jak trzaska drzwiczkami samochodu. Bo nie lubię, kiedy tata jest w złym humorze. Mama też nie. Robi się cała blada. Nie wiem jak Gabriel. Muszę go spytać. W każdym razie praca taty to poważna sprawa. Karmi nas i utrzymuje rodzinę nierobów, którzy bez niego wylądowaliby pod mostem z powodu tej wróżki, mojej mamy. A wtedy nie bylibyśmy tacy wredni, to pewne. Staram się wyrażać jasno, bo to, co się stało, jest poważne. Doktor Hassan powiedziała, że kluczową, czyli bardzo ważną sprawą jest, żebym odtworzyła kolejność wydarzeń, które doprowadziły do problemu mojej złamanej ręki, bo pomyślałam, że jestem ptakiem i skoczyłam z dachu. Teraz noszę gips, ale nikt nie rysuje na nim serduszek, tak jak na gipsie Celine. Smutno mi z tego powodu, więc poprosiłam Gabriela, który świetnie rysuje, bo ma już prawie 11 lat, a on narysował mi na gipsie ten las z witraża. Ładny, ale wolę serduszka. Serduszka oznaczają miłość, a mama mówi, że miłości nigdy dość. Zgadzam się. Jestem zakochana w Celine. Nie wiem, czemu wszyscy się śmiali, kiedy to powiedziałam. Nie zawsze zdaję sobie z tego sprawę, ale czasem zapominam różne rzeczy. W każdym razie tak mówi doktor Hassan. Kiedy mój mózg nie chce czegoś zrozumieć, chowa to bardzo głęboko w mojej głowie i jest tak, jakbym wszystko zapomniała. To tamnezja z powodu dresu powyrazowego, bo skoczyłam z dachu. Czasem nawet tworzę nowe wspomnienia. Doktor Hassan mówi, że to tak jak sadzenie kwiatków tam, gdzie się zakopało coś bardzo brzydkiego albo przerażającego. Ale ono ciągle tam jest. Zakopywanie wspomnień jest jak ignorowanie, czyli niemyślenie o tym, małego skaleczenia, które trzeba oczyścić. Bo może wdać się zakażenie i rozejść się po całym ciele. A kiedy tak się zdarzy, to bardzo źle, bo zakażenie to poważna sprawa, niebezpieczna. Dlatego Gabrielowi wycięli wyrostek. Tak samo jest z moją złamaną ręką. Czasem wiem, dlaczego skoczyłam z dachu, ale kiedy próbuję o tym opowiedzieć, nie wiem. Bo to jest zakopane. Doktor Hassan mówi, nie wiesz, czy nie chcesz pamiętać, Abigail? Próbuję odpowiedzieć, ale boli mnie głowa. Jest mi duszno i się boję. Więc zakopuję i sadzę kwiatki, tulipany. Bardzo lubię tulipany. Doktor Hassan mówi, że to ważne, żeby odróżniać to, co prawdziwe od tego, co zmyślone. Jakby to było takie proste. A to jest tak, jakbym chciała oddzielić białka od żółtek w usmażonym omlecie. Mama już nie smaży omletów z kawałkami boczku. Ostatnim razem tata rzucił talerzem o ścianę, bo nie ożenił się po to, by żreć omlety codziennie. A ja lubiłam omlety. Na tapecie została mała tłusta plama. Wygląda jak Korsyka. Doktor Hassan mówi, to nie jest takie trudne. Prawda to fakty. Prawda to fakty. Prawda to fakty. Prawda to fa... Moja mama jest wróżką. Mówi, że wszystko będzie dobrze. Żebym się nie martwiła. Najważniejsze, żebyśmy się kochali. Ale czasem mówi też, to się źle skończy. Ja też, jak urosnę, chciałabym być wróżką. Ale one nie istnieją, oprócz mojej mamy. Więc zostanę raczej bibliotekarką, bo uwielbiam czytać, albo psychiatrą szarlatanem, jak doktor Hassan. To nie byłoby takie złe, bo wtedy miałabym przyjaciół, którzy przychodziliby do mojego biura, żeby porozmawiać. W każdym razie, kiedy dorosnę, będę zawsze miła dla opóźnionych umysłowo i stukniętych jak ja, bo wiem, że oni nie mają przyjaciół i dlatego są smutni. Siadamy do stołu. Muszę iść, bo inaczej tata będzie się denerwował. A najważniejsze, żeby nie denerwować taty. Abigail. Obecnie. Kiedy usłyszycie, z jaką dokładnością opiszę sceny, o których mi opowiedziano, pewnie pomyślicie, że trochę podkoloryzowałam całą historię. A jednak wszystko, co powiem, to prawda. Jestem tego prawie pewna. Powiedzmy na 90%. Tu i ówdzie dodaję jedynie odrobinę poetyckiego ciała do zimnego szkieletu faktów, żeby przykuć waszą uwagę. Mój cel jest jednak inny. Spróbować odkopać prawdę, nie dając się zbytnio ponieść wyobraźni. Widzę bowiem ryzyko nowego dramatu, zwłaszcza odkąd jedyny temat podnoszony przez mojego brata podczas co dwutygodniowych wizyt w klasztorze sprowadza się do trzech liter. Zoe. Kiedy pierwszy raz wymówił to imię, zły omen usiadł mi na ramieniu niczym kruk o ciemnych piórach. Innym razem, kiedy żegnał się ze mną, żeby do niej wrócić, prawie się uśmiechnął. Wciąż trudno mi w to uwierzyć, ale przysięgam wam, że to prawda. Sprecyzujmy. Zoe nazywa się Zoe Boisjoli. Trudno nie zapamiętać tak uroczego nazwiska jak Boisjoli, biorąc pod uwagę fobię Gabriela przed lasami i drzewami. Jeszcze długo po pogrzebie sama myśl o wiośnie czy wizja pąków kwiatów mogła wywołać u niego wielki atak paniki. Gabriel nigdy wcześniej nie mówił tak dużo o żadnej swojej relacji. Mógł udawać, jak zwykle, że to nic poważnego, ale wyczuwałam, że za jego potrzebą opowiadania o życiu tej dziewczyny w najdrobniejszych szczegółach kryje się niepokojąca fascynacja. Kilka razy nawet ją narysował. A Gabriel rysuje tylko to, co jest jego obsesją, ja i nasze dzieciństwo. To, co go przeraża, lasy i drzewa, lub to, czego nie potrafi pojąć, Zoe. Na logikę losy Zoe i Gabriela nigdy nie powinny były się przeciąć. Ich przypadkowe spotkanie na skutek awarii sygnalizacji na linii B paryskiej kolejki RER można dopisać do długiej listy nieprzewidywalnych zdarzeń spowodowanych przez RATP. Zoe, która jechała do siódmej dzielnicy na lunch ze swoim najlepszym przyjacielem Sofianem, dotarła tam z 1,5-godzinnym opóźnieniem. Sofian o 14 miał spotkanie w sprawie prezentacji budżetu i nie mógł na nią czekać. Były wakacje, a Zoe jest nauczycielką. Postanowiła więc skorzystać z wolnego czasu i pospacerować po tej prześlicznej części Paryża. Zoe należy do tego typu ludzi, którzy umieją dostrzec szczęśliwy traf tam, gdzie większość widzi paskudne zrządzenie losu. Zaskoczona zimnym, ulewnym deszczem, weszła do maleńkiej księgarni ukrytej w brukowanej uliczce. Drzwi zamknęły się za nią z brzękiem dzwoneczka, a Zoe zatrzymała się, gdy jej wzrok napotkał spojrzenie małej dziewczynki. Patrzyła na nią wielkimi oczami, jednym zielonym i jednym brązowym. Stała bokiem. Trudno było określić, czy niebieskie pióra za jej plecami to peleryna, złożone skrzydła, czy po prostu przedłużenie jej blond włosów. Na jej prawym ramieniu siedział maleńki turkusowy ptak z cienkim czerwonym dziobem. Koliber. Spojrzenie dziewczynki było tak żywe, że minęło kilka chwil, zanim Zoe zorientowała się, że patrzy na plakat promujący książkę. Przeczytała tytuł wytłoczony srebrnymi literami. Tragiczne przypadki Abby Colibri. Poniżej nazwisko autora. Gabriel Monsigny. Nigdy dotąd nie słyszała o moim bracie, mimo jego pewnej sławy w środowisku artystycznym. Zaintrygowana chwyciła książkę. Była to jak dotąd najlepsza pozycja Gabriela, najnowsza część wielokrotnie nagradzanej serii, której inspiracją, choć nikt o tym nie wie, jestem ja. To opowieść o małej dziewczynce, która przez lustra lub studzienki kanalizacyjne wpada do fantasmagorycznych lasów, zamieszkanych przez tajemnicze istoty, pół kobiety, pół kwiaty, cyklopowe lalki, meduzy o czułych gestach czy moją ulubioną postać, Kleopatrę o oczach okolonych niebieskimi motylami. Zoe z zachwytem przewracała kolejne strony. Mroczne i niewytłumaczalne piękno tekstu i ilustracji ją poruszyło. Żadna książka, film, koncert, dzieło oglądane w Luwrze czy w Musée d'Orsay nigdy nie wywarły na niej takiego wrażenia jak te obrazy wprost z udręczonego mózgu mojego starszego brata. Różnie można myśleć o Gabrielu jako o człowieku, ale ma ogromny talent. To fakt. Jego obrazy, rysunki i opowiadania wielokrotnie określano w poważnych programach i gazetach mianem wysublimowanych. Czasem porównują go do Dalego lub Megrita. Potrafi przedstawić dzieciństwo z całą jego niewinnością i brutalnością. Suchnącego błota, które pochłonęło wczesne lata naszego życia, nauczył się tworzyć poezję. To była kwestia przetrwania. Oczywiście Zoe ani przez chwilę nie pomyślała, że tak bogaty i wyjątkowy świat wyobraźni mógł powstać z cierpienia i chaosu. Wyszła z księgarni z książką. W kolejnych dniach kupiła całą serię Abby Colibri, a potem wszystko, co Gabriel zilustrował lub napisał w ciągu swojej kariery. Bajki Perolta i baśnie Andersena, opowiadania Edgara Allana Poe'ego, Hitchcocka, powieści sióstr Bronte, legendy z dalekiej północy. Zoe nie jest zbyt bogata, ale nie potrafi kochać połowicznie, ani ludzi, ani rzeczy. Kontemplowanie tych gotyckich uniwersów, głębokich, mglistych lasów, podmorskich miast czy lodowych zamków napawało ją dziecięcą radością, nawet kiedy czasem czuła silną potrzebę, by wziąć małą bohaterkę za rękę i zabrać ją daleko od tych przeklętych lasów, w stronę światła i radości, na które zasługuje każde dziecko. Za to właśnie od razu pokochałam Zoe, bardziej niż pozwalałby na to rozsądek. Zoe nigdy nie wpisała w wyszukiwarkę hasła Gabriel Monsigny. Według niej autor, a tym bardziej autor będący zarazem ilustratorem i malarzem, był albo stary, albo już nie żył, albo a minima obracał się w tajemniczych sferach niedostępnych zwykłym śmiertelnikom. Była więc bardzo zaskoczona, kiedy właścicielka księgarni, u której kupiła wszystkie książki Gabriela i z którą się zaprzyjaźniła, Zoe zaprzyjaźnia się ze wszystkimi. Zadzwoniła, by zaproponować jej bilet na adaptację teatralną Abi Kolibri z udziałem autora. Wygrałam wejściówkę w konkursie zorganizowanym przez wydawnictwo, wyjaśniła kobieta. Jestem fanką Gabriela Monsiniego, wie pani. Niestety w tym samym czasie moja najstarsza córka bierze udział w pokazie boksu tajskiego i muszę tam być. Zoe, jak zawsze otwarta na wszelkie propozycje, jakie oferuje jej życie, przyjęła wejściówkę i poszła do teatru. Dotarła tam już przed podniesieniem kurtyny, dokładnie w chwili, gdy gasły światła na sali. Pierwszy akt jej się nie spodobał. Podczas antraktu serwowano szampana i mikroskopijnych rozmiarów ptifurki na srebrnych tacach. Producent odpowiadał za artystę na pytania zawiedzionych widzów, bo Gabriel nie uznał za stosowne pojawić się na premierze adaptacji swej książki. Zoe była rozczarowana. Spektakl nie dorastał do poziomu książek, a ona sama czuła, że to nie jej świat. Życie jest zbyt krótkie, by tracić czas na to, co nie daje radości. Wyszła. Mrok zgęstniał, a mokre chodniki lśniły w świetle ulicznych latarni. Obok wejścia do teatru stał mężczyzna. Nie będę was trzymać w napięciu. Jak się domyślacie, był to mój brat. Ale Zoe oczywiście nie miała o tym pojęcia. Palił papierosa, stojąc w półmroku, a jego długi płaszcz, mimo zimna, był rozpięty. Zoe, nie zwracając na niego uwagi, wyciągnęła telefon, by sprawdzić, gdzie jest najbliższa stacja metra. Nie zostaje pani na drugi akt? Zaskoczona podniosła wzrok. Uśmiechnęła się do niego. Zoe uśmiecha się do wszystkich. Bardzo podobają mi się te książki, ale jestem rozczarowana adaptacją. Na chwilę zapadła cisza, podczas której Gabriel przyglądał się jej z zaciekawieniem. Jest raczej wierna oryginałowi, prawda? Nie sądzę. A czym się różni? Zoe zmarszczyła brwi. Jest zbyt ponura. Przypomina mi filmy Tima Burtona. Oparty o ścianę, Gabriel wypuścił w wilgotne powietrze smugę dymu, jakby chciał zachować pozory pewności siebie. Jak wielu artystów, miał przerośnięte ego, a jednocześnie była w nim chorobliwa niepewność. Ta paradoksalna mieszanka sprawiała, że był wyjątkowo drażliwy na wszelkie opinie inne niż pełne zachwytu. Zbyt dumny, by przyznać, że nieistotna uwaga z ust kogoś takiego jak Zoe może go dotknąć, odpowiedział z fałszywą obojętnością. Nie jest pani prawdziwym odbiorcą Abi Kolibri. Uczę w szkole i omawiałam te książki z moją klasą, zwłaszcza te, w której spotyka Alicję w Krainie Czarów. Moim zdaniem jest wyjątkowa. Miałem na myśli to, że nie jest pani dzieckiem. Na ogół dorośli nie lubią Abi. Nie potrafią jej zrozumieć. Ach tak, dlaczego? Znów odwrócił się w jej stronę i tym razem zauważyła kolor jego oczu, jasnobłękitny i zimny w bladym świetle latarni. Ponieważ książki są równie ponure jak sztuka, tak jak pani powiedziała. Samotność Abi wywołuje u nich poczucie dyskomfortu. W jej historii nie ma żadnego morału. Cały czas kłamie. Jej kłamstwa pozostają bez konsekwencji, a nieliczni dorośli wokół niej są w najlepszym razie obojętni, a w najgorszym złośliwi. Tak czy owak, zawsze pozostają bezkarni. Zoe wzruszyła ramionami. Książki są mroczne, ale nigdy ponure. Mroczne czy ponure to przecież to samo. Ależ skąd? Wykrzyknęła gwałtownie Zoe. Niczego pan nie zrozumiał i podobnie jak ta sztuka wypacza pan intencje autora. To, co jest mroczne, daje możliwość powrotu światła, bo ciemność istnieje jedynie w opozycji do jasności. To, co ponure, po prostu jest ponure. W historii Abi jest łagodność, która zawsze zwycięża ciemną stronę. Ta sytuacja powinna zirytować Gabriela, ale dziwnie rozbawiła go pasja, z jaką Zoe broniła jego dzieła. Ironicznie uniósł brew. Może pani podać jakieś przykłady? To się czuje, powiedziała Zoe z przekonaniem. Światło jest wszędzie, w zasięgu ręki, tak jak w życiu. A Abi nie przestaje mieć nadziei. Wie, że wreszcie wyjdzie z przeklętego lasu i wszystko dobrze się skończy. Z papierosem w kąciku ust Gabriel obserwował Zoe z fascynacją, jakby próbował zrozumieć coś, co zupełnie wymykało się jego pojmowaniu. Drzwi teatru się otworzyły. Około 40-letnia kobieta z bardzo krótkimi włosami i w okularach o grubych oprawkach wystawiła głowę na zewnątrz. Gabriel, wreszcie dotarłeś. Zaraz zacznie się drugi akt. Przypominam, że powinieneś odpowiadać na pytania fanów w przerwie. Gabriel nonszalancko oderwał się od ściany. Właśnie to robię. Kobieta wzniosła oczy do nieba, a potem ktoś ją zawołał i wróciła do środka. Zoe zakryła usta dłońmi. Zaczerwieniła się. Pan to Gabriel Monsigny. Przepraszam, mam nadzieję, że pana nie obraziłam. Wzruszył ramionami i zmiażdżył niedopałek piętą. Nie, ale wygląda pani na zaskoczoną. Inaczej mnie sobie pani wyobrażała.
Szczerze?
Myślałam, że jest pan stary, brzydki i źle ubrany. I wybuchnęła śmiechem. Jej szczery i radosny śmiech poniósł się w noc z lekkością chmary kolorowych motyli i wywołał błysk zdumienia w oczach Gabriela. Zimną noc, która mieszkała w moim bracie, Zoe rozświetliła zapałką.
To się klei, powiedział po chwili. Na pewno niedługo taki będę. Dobrej nocy.
Wszedł do teatru, gdzie czekała na niego brunetka w okularach, stukająca w telefon. Ale Zoe nie mogła przepuścić takiej okazji. Złapała Gabriela i położyła mu dłoń na ramieniu. Czy zechciałby pan odwiedzić moich uczniów? Uwielbiają pańskie książki. Podobno niektórzy autorzy organizują spotkania lub warsztaty w szkołach i... Jestem agentką pana Monsigniego, ucięła suchym tonem brunetka. Jest bardzo zajęty i nie zgadza się na żadne spotkania, tym bardziej w szkołach. Gabriel uniósł dłoń, by jej przerwać, ale ona pokręciła głową z irytacją i odeszła, jakby ta scena odbyła się już 50 razy z 50 innymi dziewczynami przy 50 różnych okazjach, co nawiasem mówiąc nigdy się nie zdarzyło. Mój brat mimo wielu wad nie ugania się za spódniczkami. Zawahał się, wpatrując się w Zoe tym swoim nieprzeniknionym spojrzeniem. A potem, wiedziony nagłym impulsem, zupełnie u niego niespotykanym, wyjął jej z dłoni program teatralny, ich skóry się musnęły. Niewielka iskra przebiegła przez zdrętwiałe od zimna palce. Wyjął z kieszeni flamaster i na bas grał na kredowym papierze numer telefonu. Nigdy nie biorę udziału w szkolnych spotkaniach, ale jeśli chciałaby pani kiedyś wyjść na drinka i porozmawiać o mojej bezwartościowej sztuce albo uświadomić mi, że nie rozumiem własnej twórczości, proszę zadzwonić. Zoe Boisjoli oczywiście zrobiła to jeszcze tego samego wieczoru.
Gabinet doktora Garniera. Piątek, godzina 17. Pani Boisjoli. Przypominam, że wszystko, o czym pani mówi, jest poufne. Wciąż nie odpowiedziała pani na moje pytanie.
Jakie?
Czy pani partner kiedykolwiek wcześniej podniósł na panią rękę, czy to był pierwszy raz?
To tak. To prawda, że czasami wpada w gniew.
To znaczy?
Czasami traci kontrolę. I już. Jeden policzek może się zdarzyć. Ale naprawdę to nie tak, jak pan myśli. My jesteśmy inni. Kochamy się do szaleństwa, naprawdę.
Zeszyt Abigail. Fragment. 1990. Podobno ludzie myślą tylko o jednej rzeczy naraz. To szalony pogląd, ale powiedzmy, że prawdziwy. Z powodu mojego IQ myślę o wszystkim jednocześnie, jakby w mojej głowie rosło drzewo. To drzewo moich myśli. Nowe gałęzie rosną we wszystkie strony, czasami w tym samym czasie. Mam tyle myśli, że już niczego nie rozumiem. Czasami pędzą zbyt szybko w bardzo mroczne miejsca i nie jestem w stanie ich zatrzymać. Zamiast myśleć o tym, co piękne i dobre w życiu, myślę o tym, co brzydkie, o wojnie, chorobach, porach w sosie winegre, o śmierci. I wtedy wpadam w smutny nastrój jak kamień w studnię. Nie cierpię, kiedy tak się dzieje. Nikt nie może ukoić tego smutku.
Ani króliczek Albert, ani Gabriel, ani mama, ani tata, bo te nieszczęścia istnieją tylko w mojej głowie, a nie na zewnątrz. Ale i tak bolą. Doktor Hassan mówi, że nauczę się tego unikać i żebym się nie martwiła, bo razem damy radę uporządkować mój mózg i wszystko będzie dobrze. Lubię, kiedy tak mówi. Wszystko będzie dobrze. Bo kiedy mama mówi, że wszystko będzie dobrze, nie sądzę, że to prawda. Ale dla doktor Hassan prawda jest bardzo ważna, dlatego jej wierzę. Doktor Hassan zapytała mnie, czy to Gabriel zepchnął mnie z dachu. Powiedziałam, że nie. Że Gabriel zrobił mi skrzydła z papieru toaletowego, drutu i taśmy klejącej, żebym mogła latać jak ptak, a nie po to, żebym złamała rękę. Denerwuje mnie to, kiedy pyta o Gabriela. Nie wiem dlaczego. Więc położyłam się na klatce schodowej w świetle rzucanym przez witraż, żeby napisać w moim zeszycie, że mnie wkurzyła. Nawet jeśli tego nie przeczyta. Potem było lepiej. Dzięki witrażowi. Na nim jest wszystko to, co lubię. Drzewa, niebo i ptaki. Chciałabym mieszkać w niebie i obserwować ludzi z góry, a gdyby zaczęło być źle, mogłabym odlecieć. Niebo byłoby o wiele lepsze niż szafka w kotłowni, ale kiedy Gabriel zamyka mnie w szafce w kotłowni, ma głowę na karku. Głowa na karku to znaczy, że nie czas na dyskusję, że to teraz. Inaczej się denerwuje, a ja nie chcę, żeby Gabriel się na mnie denerwował, tak jak tata na mamę. Przez to jestem smutna. Tak jak wtedy, gdy rozdeptał ślimaka i płakałam. Co prawda nie zrobił tego umyślnie, więc zakopaliśmy go razem pod jabłonką. Czasem chciałabym powiedzieć doktor Hassan o szafce w kotłowni, ale nie mam prawa. To mój mały sekret i Gabriela. Kiedy się tam kryję, nikt nie może mnie znaleźć. Nie bardzo to lubię. Nieładnie tam pachnie, a szafka jest zbyt mała, żebym mogła stać i się nudzę. Przed i po Gabriel daje mi kuksańca i nie mam prawa wyjść, dopóki po mnie nie przyjdzie. To taka gra. A gdybym o tym powiedziała mamie albo tacie, to już nie byłby sekret i przyszedłby po mnie potwór i rozszarpał mnie długimi pazurami, a potem zjadł. Gabriel zna tego potwora, a ja mu wierzę, bo jest duży, ma 11 lat. Mówi, to nasz mały sekret. No więc nie mówię o tym, nawet tacie i mamie. To normalne. Wszyscy mamy swoje małe sekrety. Na przykład ja nie mogę mówić doktor Hassan o tym, jak tata jest wściekły. To bardzo ważne. Na początku, kiedy szkoła chciała, żebym poszła do doktor Hassan, bo skoczyłam z dachu i lubię patrzeć, jak palą się zapałki, tata spokojnie ze mną porozmawiał. Wyjaśnił mi, że pani Desjardins to moja nauczycielka, ale tata nie mówi pani Desjardins, tylko ta gruba suka Desjardins. Zmusza mnie, żebym poszła do tej psychiatry szarlatana, żeby przyszli ludzie i zabrali mnie od rodziny. Czy chcę zmienić rodzinę? Nie widzieć już mamy i Gabriela? Nie, nie chcę. Bardzo kocham mamę i Gabriela i tatę też, kiedy mnie przytula, bo jestem jego Abi. Urocze słoneczko. I kiedy kupuje mi naklejki z Bernarda i Bianki w Krainie Kangurów. Muszę pamiętać, że kiedy moja nauczycielka albo doktor Hassan są dla mnie miłe, to nie dlatego, że są moimi przyjaciółkami, że tylko udają. To dlatego nazwałam panią Desjardins suką. Dyrektorka powiedziała, to zachowanie jest niedopuszczalne i że jestem bardzo wyturbowanym dzieckiem i że muszę się z kimś zobaczyć. No, nie z byle kim. Muszę się widzieć z doktor Hassan, bo spotykam wielu ludzi, ale to nie jest to samo, co wizyta u kogoś, kto jest psychiatrą szarlatanem.